jak już zostało wspomniane we wstępie, trzecia niedziela Adwentu to niedziela Gaudete. Radujcie się. To nawiązanie do drugiego czytania z listu do Filipian, w którym święty Paweł aż dwukrotnie wzywa, wręcz napomina, że trzeba być radosnym. A źródłem tej radości jest bliskość Pana, który przychodzi i którego oczekujemy w naszym adwentowym czasie i w adwencie naszego życia. Apostoł wręcz nakazuje, aby się radować. Wbrew pozorom chrześcijaństwo nie jest ponure. To my często naszą wiarę czynimy smutną, może za bardzo koncentrując się na sprawie grzechu, aniżeli na dobru i pięknie, jakie od Boga pochodzą i do Boga kierują. Trudno tu mówić o różnych uwarunkowaniach historycznych, ale wiadomo, że filozofia i teologia dawnych wieków kładły wielki nacisk na poznanie Boga. Natomiast może mniej zwracano uwagę na to, że Bóg jest pięknem, a piękno rodzi radość. Radujemy się więc z piękna, jakie Bóg stwarza w nas i wokół nas i dla nas. A zatem nasza wiara ma być wiarą radosną. Nie mówię wesołą, radosną. Nie mylmy tych dwóch pojęć. My sobie życzymy wesołych świąt. To jest trochę niepoważne życzenie. Wesołość jest pewną czynnością fizjologiczną. Burza nam się kracha, albo mamy ponurą twarz. Wesołość jest związana z pewną reakcją fizjologiczną. Można się śmiać, jak to się często mówi, głupio się ktoś śmieje, albo nerwowo się śmieje, albo śmieje się przez łzy. Serce płacze, ale buzia się chacha dla niepoznanki. Nie o wesołość chodzi, ale chodzi o radość. A radość to jest stan ducha, to stan harmonii człowieka, harmonii wewnętrznej z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą i z całym Bożym stworzeniem. Mamy więc się radować, trwać w harmonii, w pokoju wewnętrznym. Takiej radości nakazuje nam apostoł. I ten sam apostoł Paweł w liście do Galatów wymienia dary Ducha Świętego. Wśród kilkunastu darów Ducha Świętego radość wymienia na drugim miejscu po miłości. Mówiąc, że owocem Ducha jest miłość, radość. Nie jest to chyba przypadek, że radość jest postawiona na tak wysokim szczeblu. Siostry i bracia, w tym kontekście warto zauważyć, że mamy jeszcze jeden, może nawet bardziej zasadniczy powód do radości chrześcijańskiej, a jest nim perspektywa nieba, do którego zdążamy, do którego jesteśmy powołani, do którego jesteśmy przeznaczeni od chwili Chrztu Świętego. W naszej życiowej wędrówce, w naszym adwencie, jak to rozważamy w czasie rekolekcji, celem jest niebo. Przechodzimy przez życie, przechodzimy przez bramę śmierci, przez czyściec, aby osiągnąć niebo. Ono jest źródłem radości. Z tego powodu mamy się radować, że jesteśmy przeznaczeni dla nieba. I ku temu celowi ma być skierowany nasz wzrok, nasze wszystkie pragnienia. To jest najważniejsze. Jeżeli mówimy o grzechu, jeżeli pochylamy się nad ludzką słabością, to tylko po to, by ją pokonać i ucieszyć się perspektywą nieba. Nie możemy za wiele się zatrzymywać nad tym, co słabe, negatywne, co brzydkie, co złe w naszym życiu. Radość i piękno, dzieci Boży, to jest to, ku czemu cała nasza natura się składa. Pochylmy się więc przez chwilę nad tajemnicą nieba. Tak często słyszymy o niebie i to słowo może już nie robi na nas większego wrażenia. Poza tym, podobnie jak z biegłym i czyśćcem, tak i z niebem wiąże się wiele stereotypów, wiele fałszywych wyobrażeń. I może dlatego perspektywa nieba nas nie raduje, nie pociąga. Zauważmy po pierwsze, że słowo niebo kojarzy nam się z firmamentem, z tym, co mamy nad głową w niebieskim kolorze pełnym słońca i chmur. Ale przede wszystkim niebo to nie miejsce gdzieś tam nad głową. Podobnie jak wspomniane wcześniej, czyściec czy piekło też nie są miejscem, ale stanem. Niebo jest stanem. Stanem ducha. Nie wyobrażamy sobie też nieba, jak to przedstawiano czasem, jako takiej atmosfery, wprawdzie podniosłej, ale trochę szarej, nudnej. Pamiętam z dzieciństwa taki film, dość śmieszny i głupi wręcz, pokazujący niebo w postaci tłumów aniołów z wielkimi skrzydłami. Ci aniołowie ciągle ustawiali się w jakieś grupy, chóry, próbowali śpiewać Alleluja i ktoś ciągle fałszował i bez końca powtarzali te próby. I to wszystko było takie szare, ziewający aniołowie, znudzeni tym śpiewaniem, no bo wieczny odpoczynek. To są prymitywne, prostackie, wręcz prześmiewcze wyobrażenia nieba. To nie tak. Nie takie jest niebo. Nie taka jest nauka Kościoła i przede wszystkim Pisma Świętego na ten temat. Trzeba nam zapragnąć nieba jako innej, zupełnie rzeczywistości. Wspominany przeze mnie parokrotnie już w dotychczasowych rozważaniach Johannes Scheffler, znany jako anioł Ślązak, mieszkający najpierw w Oleśnicy, potem we Wrocławiu, mistyk, poeta, lekarz, w takiej sentencji tłumaczenia Adama Mickiewicza powiada: jedna jest rzecz na świecie godna ludzkiej pieczy. Ludzie o wszystkim myślą, prócz tej jednej rzeczy. Właśnie, jedna jest rzecz, niebo. My o wszystkim myślimy, o wszystko się troszczymy, ale czy troszczymy się o osiągnięcie nieba? Mówiło się kiedyś też w ideologii komunistycznej, to jeszcze filozofia Feuerbacha i wielu innych materialistycznych filozofów XIX wieku, których echa do dziś gdzieś tam się pojawiają, że mówienie o niebie, nauczanie Kościoła o niebie odciąga ludzi od rzeczywistości. Że to jest takie swoiste opium, taki narkotyk, który ma okupić człowieka, wykorzystać go. I rzekomo mówi się tak, że im gorzej na ziemi, tym lepiej będzie w niebie. To nie. Tak Kościół nie naucza. Zauważmy, że Ewangelia i nauka Chrystusa niczego nie wywraca, nie odrywa nas od ziemskiej rzeczywistości. Wbrew pozorom, nauka o niebie nie odrywa nas od naszych codziennych obowiązków, a jeszcze bardziej w nich zakorzenia. Weźmy za przykład chociażby wielkich świętych. Przywołajmy na przykład postać świętego Benedykta, o którym chyba tylko ktoś, kto nie ma elementarnego wykształcenia, nie wie, że on przyczynił się do kształtu kultury europejskiej, dlatego jest patronem Europy. Mnich zamknięty w klasztorze, którego oddziaływanie ukształtowało europejską cywilizację. Czy jego duchowy syn, żyjący 600 lat później, święty Bernard z Clairvaux, Cisters, mnich, który, jak mówiono, był niekoronowanym władcą Europy, organizującym życie kulturalne, także życie społeczne ówczesnej Europy. A cóż powiedzieć o świętej Katarzynie ze Sieny, która jest patronką Włoch, prosta dziewczyna, która miała ogromny wpływ na pojednanie skłóconych księstw i wpływ także na życie Kościoła. Czy święty Franciszek z Asyżu, którego prostota, którego zafascynowanie Chrystusem i Ewangelią przeorganizowało całe życie Kościoła i całą europejską kulturę. Weźmy bliższe nam przykład. Święta Jadwiga Królowa, święta na tronie, święty Kazimierz Królewicz potrafił żyć tęsknotą za niebem, a jednocześnie troszczyć się o sprawy doczesne. Czy postacie bliższe nam, jak sługa Boży, prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, człowiek, który stale przypominał w swoich kazaniach ludziom, słuchaczom, że są dziećmi Bożymi. Starsi zapewne pamiętają, że każde swoje niemal wystąpienie prymas Wyszyński zaczynał od słów umiłowane dzieci Boże, przypominając wszystkim w tamtych czasach komunizmu, w czasach upodlenia, że człowiek jest dzieckiem Boga, istotą przeznaczoną dla nieba. Jeszcze jeden przykład, święty Jan Paweł II, który prowadząc Kościół cały ku świętości, ku niebu, tak bardzo interesował się sprawami doczesnymi. Wydał dwie encykliki o sprawach społecznych i wiele innych jego wypowiedzi, które są wciąż inspiracją dla organizowania kultury, życia społecznego i wielu innych obszarów ludzkiej aktywności. To tylko niektóre przykłady pokazujące, że myśl o niebie wcale nas nie odrywa od naszych obowiązków, od naszej rzeczywistości, od trudów dnia codziennego, ale nadaje im zupełnie inny wymiar. I każdy, kto ma choć trochę wykształcenia i wiedzy, wie zapewne, że szpitalnictwo, że opieka społeczna, że opieka paliatywna, hotelarstwo, bankowość i wiele innych rzeczy, którymi posługuje się współczesny świat, to mówiąc kolokwialnie, wynalazki ludzi świętych, którzy byli zapatrzeni w niebo, ale mocno stąpali po ziemi. Wspomniany przeze mnie Johannes Scheffler, anioł Ślązak, w interpretacji Adama Mickiewicza powiada w innym miejscu, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej, aniżeli serce od człowieka. Znowu, my o niebie myślimy jako o czymś tak odległym, że można się zupełnie tym nie przejmować. Nie. Niebo zaczyna się tu. Tu i teraz. Wskazuje na to nasz potoczny język. Kiedy ktoś czuje się otoczony miłością, dobrocią, czuje się bezpiecznie, akceptowany, często skłonny jest mówić: jest mi dobrze jak w niebie. A o kimś dobrym mówi: jesteś moim aniołem. Język potoczny wskazuje nam na to, co przeczuwamy całą istotą, że jest niebo. Takim przedsmakiem nieba może być chociażby już bliskie przecież spotkanie wigilijne przy stole. Kiedy często ludzie, kochając się, pokonują wielkie odległości, podejmują wielki trud, aby przez te 2-3 godziny spotkać się przy stole, ucieszyć się sobą, doświadczyć tej bliskości, to jest przedsmak nieba. A miłość małżeńska czy miłość rodzinna to także przedsmak nieba. Ktoś kiedyś porównał małżeństwo do trójkąta. Oczywiście nie mówimy o tak zwanym trójkącie małżeńskim, ale wyobraźmy sobie trójkąt. Na jednym rogu jest osoba męża, żony, a na szczycie Chrystus. I zauważmy, jeżeli mąż i żona w swoim życiu codziennym podążają ku Chrystusowi, są coraz bliżej siebie. I odwrotnie, im dalej od Chrystusa, tym dalej od siebie. To jest przedsmak nieba. Ku takiej rzeczywistości zdążamy. A zatem czym jest niebo? Niebo to stan nadprzyrodzonego szczęścia. To udział w boskiej naturze. Istotą nieba jest Bóg sam, który jest miłością, który jest pełnią życia, który jest absolutnym szczęściem, który zaprasza nas do udziału w Jego życiu. A zatem niebo to stan szczęścia, które płynie z zanurzenia w miłość Bożą. to piękno, które rodzi się z miłości, jaką jest Bóg. To szczęście wieczne we wspólnocie z Boską Trójcą, z Chrystusem, z Maryją, z aniołami, ze świętymi nie niszczy naturalnego szczęścia, jakim tu żyjemy. Czasem młodzież czy dzieci, czy na różnych forach internetowych, gdy toczy się dyskusja na temat nieba, stawiają pytanie, dzieci stawiają takie ciekawe pytania, czy w niebie na przykład będą zabawki, czy mój ukochany kot też będzie ze mną w niebie i tak dalej. Może się wydawać, że takie pytania o te nasze małe szczęścia, to co cieszy nas na co dzień, że one są śmieszne w tym kontekście. Czasem myślimy o niebie jako takim stanie oderwanym zupełnie od naszych doświadczeń. Wydaje się, tu znowu mówię o pewnej tajemnicy, bo nie przenikniemy wszystkiego do końca, ale mamy podstawy twierdzić, że Bóg, który jest miłością, nie jest zazdrosny o nasze te miłości. Bóg, który daje szczęście, nie niszczy naszego małego szczęścia. I wprawdzie w niebie już nie będzie naszych ciał w takim wymiarze, jak tu na ziemi. To wszystko będzie inaczej, będzie przemienione, ale będziemy mieli doświadczenie tych radości i tego szczęścia, jakim tu żyjemy na ziemi. Mówiąc inaczej, jeżeli ktoś kocha muzykę, to może w niebie nie będzie siedział przy fortepianie czy przy instrumencie i musiał wysilać się, tak jak to czyni w swoim ciele, ale jego dodatkowym szczęściem będzie piękno muzyki. Jeżeli ktoś fascynuje się sportem i znajduje w tym wiele radości i harmonii, to również ta radość płynąca ze sportu będzie jego udziałem w wieczności. Choć już nie będzie pewnie musiał biegać, trenować, bo będzie w innym wymiarze, nie będzie to związane z czasoprzestrzenią, a więc z trudem naszego ciała. Siostry i bracia, tajemnica nieba jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie jej opisać. To już Pan Jezus powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I uwierzmy, że jest tam nasze spełnienie. Spełnienie we wszystkich wymiarach naszej ludzkiej egzystencji. Źródłem szczęścia w niebie będzie także nasze ciało, które tu na ziemi, w wymiarze czasoprzestrzeni, nastręcza nam wiele kłopotów. Tam to ciało będzie przemienione, będzie ciałem zmartwychwstałym, niepodlegającym śmierci, starzeniu się, zmianom. Będziemy w harmonii ze swoim ciałem, czego tutaj na ziemi czasami doświadczamy w sposób dość kłopotliwy. Podsumowując, przywołajmy słowa nauki Kościoła. W katechizmie Kościoła katolickiego na temat nieba czytamy, że jest to doskonałe życie z Trójcą Świętą. Ta komunia życia i miłości z nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi jest nazywana niebem. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. W innym miejscu katechizmu czytamy: żyć w niebie oznacza być z Chrystusem. Wybrani żyją w Nim, ale zachowują i, co więcej, odnajdują tam swoją prawdziwą tożsamość, swoje własne imię. Żyć to być z Chrystusem. Tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie i królestwo. Jeszcze jedno zdanie. Jezus otworzył nam niebo przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Życie błogosławionych polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza do swojej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z Chrystusem. Siostry i bracia, w tym kontekście nie można pominąć kwestii piekła. To smutna alternatywa. Pan Bóg, kochając człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo i zachowując jego obraz i podobieństwo, obdarzył człowieka rozumem i wolnością. Wolnością, czyli zdolnością wybierania dobra. My często wolność rozumiemy opacznie. Wolność jako swobodę działania. Ktoś mówi, jestem wolny, mogę robić, co mi się chce. Nie. Mylisz się głęboko. Nie ma wolności takiej absolutnej. Nasza wolność jest zawsze uwarunkowana wolnością drugiego człowieka. W swoich decyzjach, w swoich wyborach muszę liczyć się z oczekiwaniami, z wolnością drugiego człowieka. Są pewne granice, których przekroczyć nie wolno. W każdym razie człowiek może dokonywać wyboru i często dokonuje tych wyborów niestety złych, fatalnych. To są nieraz drobne sprawy, a nieraz bardzo ważne, mające wpływ nie tylko na własne życie, ale także na życie innych ludzi. I właśnie piekło, wieczne potępienie, to jest konsekwencja złych decyzji, złych wyborów. Pan Bóg nikogo nie potępia. Wbrew temu, co czasem się mówi, Pan Bóg nikogo nie potępia. Bóg jest miłością. Chce nas wszystkich zbawić. Chce nas wszystkich mieć u siebie w niebie. Ale niestety człowiek zraniony szatańskim działaniem czasem Bogu mówi nie. Tak jak diabeł, który powiedział non serviam, nie będę służył. Zbuntował się. Odrzucił Pana Boga. Nie Bóg odrzucił szatana. Szatan odwrócił się od Pana Boga. I człowiek często pod wpływem szatańskiej pokusy czyni tak samo, mówiąc Bogu nie. W różnych sprawach takich życiowych, kiedy słyszy zaproszenie do nawrócenia, mówi nie, nie będę chodził do kościoła. Nie będę się spowiadał. Po co? To nie ma sensu. Ciągle mówi nie. I przychodzi śmierć. Jeżeli człowiek w całym swoim życiu ciągle mówi Bogu nie, ciągle się opiera, to jaką mamy gwarancję, że w tym rozstrzygającym momencie przejścia na drugą stronę życia powie jednak Panu Bogu tak? Oby tak było. I ufamy, że Bóg w swoim miłosierdziu da mu szansę, da mu łaskę tego ostatecznego wyboru jednak samego Boga i życia w niebie. Ale niestety jest inaczej, bywa inaczej, że ktoś w swoich właśnie decyzjach mówi Bogu nie, sam siebie skazuje na odrzucenie, sam siebie odcina od źródła życia i miłości, sam siebie skazuje na wieczne potępienie. O ile, jak powiedzieliśmy, niebo jest stanem szczęścia, miłości, zjednoczenia, zanurzenia w Bogu, a to owocuje radością, wspólnotą, spełnieniem, to piekło jest dokładnie tego odwrotnością. Kościół katolicki uczy, że umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od niego, od Boga. Ten stan ostatecznego samowykluczenia, podkreślam, samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Właśnie piekło to totalne zaprzeczenie nieba na zawsze, na wieczność, w sposób nieodwracalny. Zamiast miłości nienawiść, zamiast nadziei rozpacz, zamiast radości smutek, zamiast spełnienia wieczne niedopełnienie, świadomość zmarnowanych szans, zazdrość, a do tego obmierzłe do kości towarzystwo szkarnych istot, demonów i innych potępieńców i samego szatana. To tragiczna perspektywa. perspektywa i nie jest to żadne straszenie. To jest logiczna konsekwencja złych decyzji, złych wyborów. Dlatego Kościół stale napomina i wzywa i przestrzega, że taka alternatywa niestety istnieje i jest to tragiczny koniec ludzkiego losu na całą wieczność. I tak jak język potoczny daje nam jakieś wskazania, jakiś przedsmak nieba, tak samo język potoczny wskazuje nam na rzeczywistość piekła jako stan ducha. Kiedy właśnie żyjemy w atmosferze nienawiści, zazdrości, złości, dokuczania, to często mówimy, mam piekło w domu z powodu alkoholizmu męża, czy niestety coraz częściej alkoholizmu żony, kobiet i wielu innych przyczyn. A człowiek, który jest niedobry, zły, który krzywdzi innych, mówimy, że jest wcieleniem diabła, że jest wręcz zdemonizowany, diaboliczny. Kochani, a zatem zwróćmy się ku temu, co jest dla nas przeznaczone. Można się tylko dziwić, można się zdumiewać i ubolewać, że wielu ludzi, także niestety młodych, fascynuje się złem, fascynuje się tą czarną stroną ludzkiej wolności, rzeczywistości. Jak bardzo trzeba być nierozumnym, żeby skazywać siebie samego na nicość, na całą wieczność. Jak bardzo trzeba być nierozumnym, żeby ryzykować swoją doczesność i wieczność przez fascynację tym, co jest odrzuceniem, zaprzeczeniem Bożej miłości. Bóg tak umiłował człowieka, że stał się jednym z nas. Bóg przychodzi do nas, aby nas zbawić. A człowiek niestety czasem mówi Bogu nie, odrzuca tę miłość. Jak bardzo trzeba być nierozumnym. A z drugiej strony, jak bardzo trzeba być wdzięcznym Bogu za dzieło odkupienia, jakiego dokonał przez wcielenie, przez swoje nauczanie, przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie. A zatem życzmy sobie, abyśmy wszyscy spotkali się w niebie po ziemskiej wędrówce, po adwencie naszego życia, byśmy spotkali się w niebie, byśmy odnaleźli siebie na nowo, w całej pełni, w całym pięknie i w morzu Bożej miłości, Boga, który jest miłością.